Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu RKK już tłoczno. Tu już zrobiło się naprawdę duży ruch. Możecie zdjąć słuchawki, może będzie wam łatwiej, tak jeszcze wam powiem. Ja je mam po to, żeby się w razie czego słyszeć z Tomaszem. Ale wy będziecie słyszeć się tutaj doskonale i teraz zastanawiam się, kręcę głową, odkąd zacząć. Będziemy rozmawiać o tańcu improwizacji, to już tyle zdradziłem wcześniej. Małgorzata Haduch, siedząca po mojej prawej stronie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jest tu już pierwszy raz, więc tylko tym razem przyprowadziła nowych, fantastycznych gości ze sobą. Gosia jest oczywiście tancerką, choreografką, improwizatorką i co chwilę właściwie przychodzisz tutaj z kolejnym fantastycznym pomysłem, który przełamuje właściwie schematy, definicje i teraz jest podobnie, ale tu na razie zostawię taki trzy kropek, bo przyszłaś razem z Nastazją Zajączkowską.
Dzień dobry.
I Maksem Murgio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Którzy będą częścią właśnie tego twojego nowego projektu i tu teraz powinna paść jego nazwa. Mikasa.
Mikasa jest tu kasa.
Pięknie, fantastycznie. Czyli mój dom jest twoim domem. To jest powitanie, ale też takie bardzo gościnne. Właściwie ja mógłbym to tutaj śmiało powtarzać. To jest taka gościnność wzięta akurat z Meksyku, prawda? Ale ona chyba też pasuje do naszej słowiańskiej, pansłowiańskiej gościnności.
Być może tak. No, ja jestem przesiąknięta moim dzieciństwem w Meksyku i gościnnością latynoską. I to powiedzenie mi casa es tu casa zawsze mi towarzyszyło. Gdziekolwiek nie mieszkałam na świecie. I stąd zaczerpnęłam tytuł do nowego cyklu występów tańca improwizowanego i muzyki improwizowanej, które właśnie odbywają się u mnie w domu.
No i tu jest już cała nazwa rozpakowana właściwie, dlaczego to jest tak. To jest dosłownie, mój dom jest waszym domem. I teraz to nie jest pierwszy projekt na świecie, który odbywa się w gości w domu, prawda? To nie chodzi o to, żeby być z tej perspektywy pierwszym czy innowacyjnym, to po prostu... No właśnie, dlaczego? może zamiast zgadywać, zamiast prowadzić tutaj domysły, dlaczego zapraszasz ludzi do swojego domu, to może spróbuj nam o tym powiedzieć. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na przejście do swoich czterech ścian z praktyką artystyczną, ale też pokazywaną właśnie publiczności zamiast na deskach teatru, klubu?
Bardzo fajne pytanie, bo ja zazwyczaj nie pamiętam ziarenka pierwszego moich pomysłów, gdzie był zaczyn tych sytuacji, które później się rozrastają w jakieś pomysły większe. Ale pamiętam jedną sytuację, po prostu w kamienicy na ulicy Zyblikiewicza, gdzie mieści się teatr Scena Supernowa, z którym współpracowałam i współpracuję od lat, okazało się, że jest mieszkanie do wynajęcia, a że to jest specyficzna sytuacja, te mieszkania są duże, kamienica czekała na remont, teraz idzie do tego remontu, więc to są ostatnie nasze tygodnie, miesiące w tym miejscu. I ja jak weszłam do tego mieszkania i zobaczyłam to jedno studio, pokój przechodni z drewnianą podłogą, powiedziałam, tu będą występy. Jakby od razu, jak w pustym mieszkaniu wiedziałam, że to jest miejsce, w którym będę praktykować, zrobię z tego studio tańca. To, że będzie scena, to dopiero później to się jakoś urodziło, ale inspirowała mnie moja nauczycielka, ta sama, co zawsze, o której mówię tutaj na antenie, czyli Katie Duck, która właśnie w swoim domu w Amsterdamie ma takie studio, w środku domu po prostu studio tańca i zawsze sobie myślałam, to jest super, po prostu jeden pokój jest studiem tańca i tak te 3 lata temu po prostu miałam taką okazję życiową, że do takiego miejsca trafiłam już w artystycznej kamienicy, bo Scena Supernowa na górze. Sama Scena Supernowa ze sceną, tak, z pokojem, która jest, znaczy z pomieszczeniem, która jest sceną, też tam mieliśmy na początku występy, ale ja czułam, że to jest inny projekt, że to jest po prostu inny rodzaj atmosfery, której szukam i jakoś nie pamiętam przeskoku, dlaczego się odbył pierwszy występ w domu. No po prostu był dom, była scena, było miejsce i chciałam zapraszać do nich ludzi. Chyba tak to było.
No właśnie, mówisz o pierwszym, bo teraz będzie 11?
Tak, 11.
Tak się upewniam jeszcze, tak. No właśnie, po przekroczeniu takiego progu czyjegoś mieszkania, to nawet nie w sytuacji, w której przychodzi się tam wystąpić, to może być sytuacja, w której nie wiem, czujemy się zakłopotani albo w sensie, nie wiem, przychodzimy z jakimś podarkiem, żeby ten moment, w którym naruszamy czyjąś intymność w jakimś sensie, albo właśnie jesteśmy do niej zaproszeni, żeby go przełamać. Zastanawiam się, czy to uczucie się wzmacnia, kiedy się przychodzi po to, żeby w tym miejscu w ogóle pokazać coś swojego, wystąpić, pokazać siebie. Kieruję to pytanie do was.
Ja poznałam Gosię trochę wcześniej niż mój pierwszy występ na Mi Casa es tu Casa, bo praktykuję z Gosią w poniedziałki, na poniedziałkach. Więc byłam w mieszkaniu już wcześniej. Natomiast rzeczywiście podczas tych występów atmosfera, która się stwarza, jest zupełnie inna, bo przychodzą też inni ludzie, jest tych ludzi więcej. W mieszkaniu też są koty, więc ta atmosfera jest absolutnie domowa. Koty są wspaniałe. A jednocześnie przychodzimy po to, żeby coś tworzyć. I to, co tworzymy, wydaje mi się, że zawsze jest bardzo intymne tam. Niezależnie od tego, czy się tam po raz pierwszy, czy po raz kolejny.
No właśnie to jest, ta intymność wydaje mi się od razu wpisana w taką przestrzeń. Dlatego ją drążę. Max, jak to jest u ciebie?
Ja myślę, że bardzo fajnie. Gosia mieszka w takim ikonicznym budynku, kreatywnym, i sama jest ikonem. I ten budynek jest cały mieszkany przez artystów i to się znika. I to jest właśnie taki problem, że o to chodzi mieć takie kreatywne przestrzeni w centrum miasta. I u Gosi czuć się, że to jest takie kreatywne bardzo przestrzeń dla wszystkich. Ważne to jest, żeby to doceniać.
No pewnie, bo mój dom to też moje zasady, prawda? Więc może myślę teraz o tym, że może to jest taka enklawa, wiesz, że twoje zasady tego, jak sama realizujesz realizujesz się artystycznie z taką właśnie dużą swobodą, wolnością, otwartością. Może to są zasady takie, powiedziałbym, brzegowe tego domu po prostu.
Ja ci bardzo dziękuję, Krzysztofie, zarówno za pytania, jak i to, że nas tu zaprosiłeś, bo jak zwykle po prostu pokazujesz mi perspektywę, o której no po prostu nigdy nie myślałam. Na przykład o tej intymności, to ostatnio było tak, że ja ich zapraszam do przekroczenia tego progu intymności, ale zaczęłam się zastanawiać, czy to mi sprawia dyskomfort, bo w końcu się bardzo otwierają te progi i tam się nie da już zamknąć drzwi, bo drugi pokój jest backstage'em, a dzieci, które przychodzą z jakąś publicznością, jak się boją dźwięków, to idą czytać książki do pokoju mojego syna, co też się odbyło, więc tam już nie ma tej bariery, że myślałam, że jeden pokój i drugi pokój, to może jeszcze do tego wrócimy, do tej intymności, bo odbiór widzów też jest od razu, bez filtra. To jest też, trzy kropki zostawię. A jeżeli chodzi o te zasady, że na moich zasadach, no chyba tak, chyba coś było z tym, że teraz mi się tak zaczyna to układać, że wiesz, rozmawialiśmy kiedyś na antenie, że w Krakowie nie ma miejsca, które, oprócz tego, że nie ma miejsca stricte dla tańca, współczesnego, o czym też inne osoby tutaj opowiadały może na antenie, to nie ma w ogóle miejsca, tym bardziej dla improwizacji związanej z tańcem współczesnym i współczesną choreografią, ponieważ kluby muzyczne lub festiwale muzyczne, jeżeli zapraszają tancerzy lub osoby improwizujące ruchem, no to to jest zawsze dodatek do głównego nurtu muzycznego. Więc też naturalnie chodziło mi o to, żeby stworzyć, bo to się dzieje cały czas, miejsce, które będzie stricte przeznaczone na improwizację muzyki i tańca. I jeszcze jedna odnoga się otworzyła już realizując ten projekt, że jest to miejsce dla osób, które debiutują, które nie mają gdzie wystąpić po raz pierwszy i się udało kilka wspaniałych osób wpuścić na deski domu, dla których to był pierwszy raz i z tego się też, to też było, miało ogromną wartość, więc to, żeby to robić na moich zasadach, chyba też mi przyświecało. Natomiast jednak z powodów formalnych jakichś i organizacyjnych ta współpraca ze sceną Supernova była i naturalna, i trochę konieczna. I może teraz będzie, z uwagi na to, że ta historia tego budynku się kończy, będzie naturalny następny rozdział, czy popłyniemy razem dalej, czy każdy pójdzie w swoją stronę. Co do zasad.
Tak, miałem nos. Ja czuję, że to jeszcze nie koniec tych zasad, ale może one jeszcze wyjdą. Nie dodałem jeszcze, że właściwie właśnie w tym łączeniu tańca z muzyką też nasi goście to robią. To znaczy Max tworzy muzykę, gra na syntezatorach, Nastazja tańczy, jesteś performerką. Z tej perspektywy to są takie sfery, które są właściwie nierozłącznie ze sobą związane i kiedy w takim wydaniu, kiedy się improwizuje muzykę i improwizuje taniec do niej, to właściwie już trudno, wyobrażam sobie, trudno odczytać, co inspiruje, co bardziej drugie. To znaczy, czy to taniec inspiruje muzykę, czy muzyka taniec. To już zdaje się być takie totalnie sprzężone. Jestem ciekaw tego, jak wy to odczuwacie, właśnie będąc w tym wydarzeniu wewnątrz, w tym procesie artystycznym.
Ja myślę, że normalnie jak improwizuję, ja już improwizowałem dużo, ale w takim klubowym więcej sytuacje i
DJ discount,
free iPad discount, na wszystkie, na kluby i takie sytuacje i z Gosiem to było pierwszy raz, że ja próbuję trochę od tańcerzy, żeby tańcerzy kontrolowali mnie, bo czasami to jest tak w festiwale muzyczne czy coś, to tańcerzy są widzy tego performance'u, czy jest taka dynamika, że wszyscy patrzą na ten muzyk, czy słuchają i muzyk mało od widzów bierze, ale w naszym przypadku ja próbuję, nie zawsze uda się, ale to jest płynne bardzo, od tańcerów słuchać też. Tak naprawdę.
Słuchać tańcerzy, to jest też piękna myśl.
No, to jest piękne, co powiedziałeś. Ja staram się za to słuchać muzyków. Ale słuchać się również tancerzy. Tak sobie myślę, że w pewnym momencie może wchodzimy nawet w taki jakiś dialog w tym naszym współtworzeniu, że a czasem może to się dzieli na monologi. Więc myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych sytuacji wynika, bardzo różnych, zależnie od tego, co nas interesuje i co zdecydujemy.
Jest jeszcze jeden wątek, jeżeli mogę dodać, że ta idea tańczenia do muzyki improwizowanej lub grania muzyków do osób, które tańczą, to jest jeden aspekt, w którym my możemy się spotkać. Ale jest coś, co zarówno ja od dawna już byłam tym zainteresowana i teraz z tą akurat grupą, z którą praktykujemy, czy w tej grupie się spotykamy na próby, też jest to, że to jest jakieś spotkanie się ludzi i ten dom właśnie sprzyja tej intymności, że my jakoś stajemy przed sobą bez filtrów. I wtedy ten aspekt, co jest formą, czyli muzyka i taniec i jak to się łączy, to jest tak jakby być może wtórne od źródła, od którego startujemy, czyli od czegoś, co nas łączy lub dzieli, lub od tego spotkania z tymi osobami. I w jakiś sposób ten zaczyn, on jest gdzieś... czy się z tym zgadzacie? On jest gdzieś głęboko w nas spowodowany spotkaniem naszym, tych osobowości, tych ludzi. Trochę się zaczęliśmy przyjaźnić, no i wtedy się zaczyna też badanie, co chcemy przekazać o relacjach międzyludzkich, a nie tylko w formie, czy to jest muzyka podążająca za tańcem, czy taniec podążający za muzyką. Raczej jesteśmy ciekawi, czym chcesz się podzielić, co chcesz wyrazić, co ci tam gra i dlaczego w taki sposób chcemy mówić, dlaczego uważamy, że publiczność i ludzie obecnie potrzebują obcowania z taką sztuką, która jest bez filtra, która jest bardzo rozemocjonowana też. Chyba tak jest, że bardzo się emocjonujemy tam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy na antenę w dobrych nastrojach i w dużym składzie. Małgorzata Haduch, Nastazja Zajączkowska i Max Murgio. Rozmawiamy o serii wydarzeń Mi casa es tu casa, w których Gosia zaprasza artystów właściwie różnych dziedzin, ale też publiczność do własnego domu, by no właśnie spotkać się i coś przeżyć, coś zobaczyć. W sensie, że to jest chyba jedno i drugie, chyba jedna i druga sfera ma znaczenie, prawda? Że to jest, zaczęliśmy przed chwilą rozmawiać o tym, że to jest też spotkanie i to spotkanie inspiruje też tę formę, która zostanie potem zaprezentowana. I właśnie zastanawiam się, jak to nawet tak w sposób, w jaki to przebiega, czy łatwo rozdzielić właśnie tę formułę spotkania w domu, tu wracamy trochę do tego tematu intymności, ale też do spotkania towarzyskiego, z tym, co dzieje się na scenie, nie scenie, scenie wziętej w cudzysłów, w sensie, że jest ten moment, w którym ta przestrzeń, w której się dzieje performance jest zarysowana, wytyczona, ale sceny jako takiej zapewne w tym domu nie ma.
Sceny nie ma, ale są pewne umowne elementy, które ją wyznaczają. Mamy światło teatralne, mamy krzesła dla publiczności. Nie tworzymy też żadnej interakcji z publicznością. To jest też istotny wątek, że to nie chodzi o interakcję z publicznością lub wspólne dżemowanie. Więc ta umowność jest zachowana na małej przestrzeni. I co? To się transformuje. W sensie nie ma blackoutów, bo nie ma reżyserki teatralnej, ale to spotkanie z widzami jest zachowany podział, kto jest widzem, a kto występuje, bo jakiś podział musi być, bo inaczej by mogło być za dużo tego. Nie wiem, jak to nazwać. A równocześnie dbamy o komfort, żeby ta publiczność się czuła komfortowo z tym, z nami. Żeby czuli się ugoszczeni. Ale myślę, że jeżeli Nastazja jest w stanie powtórzyć tą myśl o tym, jaką przestrzeń pozostawiamy dla odczuć publiczności, to może warto to powtórzyć.
Tak, rozmawialiśmy o tym, jak w tej abstrakcji tego, co my robimy w ruchu i w muzyce, w miejscach, w których się spotykamy, jednocześnie tworzymy to w domu, w przestrzeni bardzo bliskiej, intymnej, to jednak bardzo dużo miejsca jednocześnie zostawiamy dla tego indywidualnego przeżycia widza, który przychodzi do nas już z jakimiś doświadczeniami, z jakimś stanem na dziś, z jakimiś emocjami swoimi i jakoś w tej przestrzeni domu ma szansę może na jakieś uruchomienie właśnie tego, patrząc na to, co się dzieje i to przeżywając.
Że w takiej przestrzeni może poczuć się bezpieczniej, tak?
No właśnie.
Nie do końca.
Nie do końca, dlatego że to, że my, że wchodzi na sytuację, gdzie my jesteśmy bez filtra jakiegoś, ja bym takiego słowa lubię używać, to dla niektórych to nie świadczy o bezpieczeństwie, bo od razu trafiamy gdzieś przez te warstwy do człowieka, który przychodzi to, tego doświadczać. Bo wydaje mi się, że też dlatego, że uważamy, że ja uważam, że współczesny człowiek potrzebuje trochę zrozumieć, co tam chowa, co te przeżycia są gdzieś tam no po prostu przykryte wieloma, wieloma warstwami, żeby się nie dać poruszyć. A tutaj w tej sytuacji ten widz, czy on się czuje bezpiecznie właśnie, może się okazać, że nie jest gotowy na przeżywanie tego silnie, tak jak my proponujemy. Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy widz się czuje bezpiecznie.
No to ciekawe pytanie, bo czuję się bezpiecznie.
No dom może dawać takie poczucie.
Może.
Dom swój własny, dom przyjaciela. Pytanie, czy właśnie dom taki artystyczny, otwarty, jaki prowadzisz. Zastanawiam się, to znaczy dla mnie to są też ciekawe kwestie. Trzeba przyjść się przekonać po prostu.
Chyba tak i zapytać publiczność. Tak.
Może tak sobie teraz pomyślałam, że może nie jest to miejsce bezpieczne w tym znaczeniu bycia komfortowym miejscem, ale na pewno jest miejscem właśnie, gdzie można czegoś doświadczyć bez tego filtra, o którym mówi Gosia. I to już zależy, kto jak rozumie bezpieczeństwo.
Ale przychodzi mi troszeczkę odnoga wątku, czyli na przykład wiem, że artyści się czują bezpieczni. Że ci, których zapraszam, dzielą się ze mną tym, jak dobrze się czują i że potrafią u mnie w domu spróbować rzeczy artystycznie, na które sobie nie pozwalają w innych miejscach. Na przykład Paulina Owczarek, to była jej myśl, że zrobiła coś nowego ze swoim cudownym sopranino. Ja mówię, ale nie możesz tego zrobić w innych miejscach? Ona mówi, nie, tylko u ciebie mam mentalną przestrzeń, że mogę to popróbować. Więc na przykład bezpieczeństwo artystyczne jest stworzone dla osób do eksperymentowania, do tego, żeby sami się poczuli, mogli coś swojego odkryć, ale to już ich trzeba pytać.
Tak, nie no, ja się zgadzam zdecydowanie.
Max?
Zgadzam się też. Czuję, że u Gosi mogę spróbować te rzeczy, które nie mogę w innym sytuacjach spróbować, ale myślę, że dla widza to może być bardzo takie surowe emocje czasami, że na przykład Sławek ostatnio...
Sławek Pezda?
Tak, ostatnio na saksofonie miał taką mocną solówkę, że były takie dźwięki, które nigdy nie słyszałem od saksofonie, że nawet że da się tak. I to było, ja myślę, że emocjonalne to było i takie, bo czasami emocje nie są nie są takie miłe. I to znaczy, że jak ktoś to doświadczy, że może być niewygodne dla widza cały czas, ale o to chodzi też, żeby wszystko spróbować, wszystko eksperymentować.
Ja bym takiego Sławka chciał usłyszeć właśnie bez filtra.
No to zapraszamy.
Tak było, tak było.
To jest wszystko, o czym rozmawiamy, wydaje się oparte na jakimś takim napięciu właśnie pomiędzy tym z jednej strony gościnnym, intymnym domem, a z drugiej strony właśnie otwarciem się na głębokie przeżycia i tak po stronie artystów, jak i publiczności. Tylko chyba to nie stoi ze sobą w sprzeczności właśnie, tylko się wzajemnie wzmacnia. Tak próbuję jeszcze to sobie poukładać. To znaczy jest ten dom, który jest fundamentem, są te zasady, które pomagają, artyści się otwierają, czują się do tego zachęceni, ale czują się też bezpiecznie do tego, żeby się wyrazić w pełni, żeby się wyrazić właśnie bez jakichś ograniczeń. Z drugiej strony jest ten dom, jest jakaś przyjazna jego atmosfera, więc ludzie są do niego zapraszani, więc czują się zaproszeni, przyszli, chcą tego doświadczyć właśnie w bliskości, przeżyć coś z wami. I w takich warunkach pewnie też łatwiej przeżyć coś, co nawet może dotknąć czegoś bolesnego czy trudnego, prawda?
Tak sobie. A co masz na myśli o napięciu? Bo to bardzo było ciekawe słowo.
To, co dzieje się w tej wyznaczonej umownie scenie, a tych warunkach, o okolicznościach, w których się tego odbiera. Że jednak dom zdaje się być przyjaźniejszym miejscem niż publiczność jakiegokolwiek teatru czy klubu.
No może, nie wiem, czy to takie coś wam zabrzmi, że dom jest też miejscem, w którym różne rzeczy się dzieją. I że tak naprawdę to w domu pozwalamy sobie na puszczenie czegoś emocjonalnie, czego na co sobie ludzie nie pozwalają na zewnątrz, bo się bardzo społeczeństwo trzyma. Takie jest moja opinia, że się trzymają ludzie teraz, żeby się nie dzielić tym, co naprawdę przeżywają. Więc ten dom być może sprawia sytuację, w której w różnych domach są różne sytuacje i różne przeżycia. Więc słuchając ciebie, przyszło mi na myśl skojarzenie, i może to jest jakiś kierunek, przyszło mi na myśl skojarzenie ze spektaklem Sophie Rodriguez, zatytułowany Friction, które widziałam w Warszawie na festiwalu Nowa Generacja, jakoś tak. I Sophie, którą znam sprzed wielu lat z naszych wspólnych praktyk, ona opisuje ten spektakl, że uważa, że potrzebna jest friction, tarcie, czyli napięcie pomiędzy ludźmi do jakiegokolwiek rozwoju. I że nie można tak tylko głaskać i to tak puszczać, że to wszystko jest okej, tylko że to jest potrzebne, że my tego potrzebujemy. I jakoś ta myśl z tego wtedy festiwalu i z tego spektaklu, które widziałam, rezonuje ze mną, że właśnie być może sama czasami, to nie wiem, czy rzadziej, czy częściej, ale trochę prowokuje te napięcia. Te napięcia, to friction, bo uważam, że to jest potrzebne. Tak sobie teraz refleksję nad sobą myślę, że to też wyniknęło też z tego, żeby pokazywać i że taniec współczesny i choreografia i ta improwizacja taneczna, że tutaj nie chodzi o to, żeby było cały czas przyjemnie i lekko, tak jak PR, kontakt improwizacji nas naprowadza lub wiedza o improwizacji tańca powoduje takie skojarzenia. Więc to też chyba to mnie interesowało, żeby pokazać, a jest jeszcze coś.
To jest ciekawa myśl w ogóle, w sensie nie moje skojarzenia w ogóle w tę stronę nie poszły, ale rzeczywiście w domu mogą puszczać hamulce, znacznie łatwiej niż w przestrzeni publicznej, ale to jest też moment, w którym ten dom staje się trochę przestrzenią publiczną, że to też jest taka dwoistość tej przestrzeni, nie? Że to jest twoja przestrzeń, ale ty ją też otwierasz ją szeroko. I z tej perspektywy zapraszasz publiczność, obcych ludzi, przecież nie tylko przyjaciół, i z tej perspektywy to staje się no już przestrzeń publiczna, przynajmniej tymczasowo. Dużo ciekawych myśli, wątków na rozmowę. Nie wiem, czy na rozmowę o poranku przy kawie, ale w ogóle do podrążenia też. To jest najbliższa edycja Mi Casa Es Tu Casa. To jest specjalna edycja. Edycja zatytułowana Łomot. I jak się domyślam, ona jest specjalna też z tego powodu, że jest dość gęsta. To znaczy, że tych osób performujących jest dużo, że jest też taka celebrująca całą tę serię. Ale owy łomot, ja już chyba zaczynam domyślać po naszej rozmowie, czym jest, ale chciałbym, żebyście jeszcze o tym powiedzieli, czym ten łomot jest dla każdego z was. I chwilowo tak, właśnie chciałem zacząć od Nastazji Maksa. Łomot. Chcecie dostać łomot? Chcecie sprawić łomot? Jak to jest?
Myślę, że ten łomot odbywa się na wielu poziomach. I on dotyczy zarówno tego, że chcemy zrobić łomot i chcemy ten łomot dostać, ale od naszych no, artystów, z którymi tworzymy, ale też może od samego siebie. Łomot mi się raczej kojarzy z czymś intensywnym, z tym łomotaniem do drzwi, że do czegoś chce się dostać. Coś za tymi drzwiami jest ważnego. I ten łomot jutrzejszy, ten występ właśnie takim łomotaniem dla mnie jest. I myślę, że przez te drzwi przejdziemy jutro. I coś głębokiego, coś ważnego się wydarzy. Nie wiem co, ale wszyscy tam chcemy chyba połomotać właśnie do tego miejsca.
Max?
Ja myślę, że ten dla mnie będzie chodziło o tekstury dźwięków więcej niż takie konceptualne. Ja tak do tego podchodzę, żeby dźwiękowo tak łomotować trochę.
Pogruchotać.
Tak,
kości. Nie wiem, jak to powiedzieć w skrócie.
Bo ja czuję, że to jest jeszcze anegdota w ogóle jakaś, że ten, łomot się z czegoś, no, z czegoś tam zrodził. No.
Wziął się, ale muszę teraz rozważyć bardzo, co puszczać na antenę, a co nie. Ale tak, tak, ja napisałam to w jakimś poście. Ja się przygotowywałam do tego łomotu chyba przez rok mentalnie. Co to miałoby być. Później sobie zdałam sprawę, że każda moja improwizacja, jak wchodzę na scenę, jest łomotem, bo ja tam wchodzę właśnie, żeby coś wypuścić. A teraz pomyślałam sobie, anegdota, która fajnie brzmi do opakowania tego, dotyczy też tego, że chciałam zrobić coś takiego, że publiczność, która przychodzi na te występy, żeby wiedziała, że się spodziewać czegoś mocnego. To jest tak, jak widz wybiera w kinie thriller albo horror, bo chce przeżyć takie, a nie inne uczucia. Jakiś czas temu myślałam o tym, że chciałabym stworzyć tańce, bez względu na to, czy improwizowane, czy wyreżyserowane, gdzie taki rodzaj emocjonalności jest, że przychodzi widz i wie, że się będzie na przykład bał, albo że tam coś będzie i że ja to zapowiadam jakoś żeby też zaprosić publiczność, która takich wrażeń jest, będzie ciekawa i ja wtedy się czuję bezpiecznie, że możemy...
Uprzedziłam
i tak jak się uprzedza teraz, że będzie stroboskop i nie wiem, nagość w spektaklach, to my uprzedzamy, będzie łomot. Coś takiego. Tak, żeby to nazwać i że ta publiczność, takie porównanie, że przychodzi i wie, co może dostać. Zgadzam się z Nastazją, z tą dostępnością, że do czegoś się chcemy dostać. Sama nie wiem, na którą stronę i do czego. Ale też, pomimo tego, że łomot może się kojarzyć z czymś silnie, na przykład agresywnym albo napastliwym, łomotanie do drzwi, to ten łomot jest też, wczoraj pomyślałam o tym, że może być czymś przyjemnym, przyjemnym i uwalniającym, że wreszcie nie muszę czegoś udawać, że właśnie nie muszę się opakowywać i nie dopuszczać lub walić w jakieś drzwi, bo tego po prostu nie ma. I to jest przyjemne, to może być przyjemne. My też możemy czymś naprawdę bardzo dobrym się dzielić. Chodzi o to, żeby nie było tych drzwi, do których trzeba łomotać po jednej, żeby był dostęp. Coś takiego.
No jak te drzwi można otworzyć i pytanie, czy przez nie wejść, czy wyjść, to jest jeszcze i co wypuścić. Ale to ciągle dla mnie wraca, może ja źle te myśli przedstawiłem, do tego napięcia właśnie pomiędzy czymś trudnym do przeżycia, szorstkim w teksturze, czy właśnie gdzieś głęboko schowanym za drzwiami, albo właśnie dostarczającym dużych wrażeń, ale z drugiej strony właśnie jest ta troska o to, żeby ta osoba, która przyjdzie tego doświadczyć, wiedziała, że idzie się mierzyć z czymś bez filtra, czymś mocnym, czymś dotykającym głęboko nas, poruszającym nie tylko artystów, ale też nas widzów. I to wydaje mi się jest takie wpisujące się we współczesne myślenie o o tworzeniu, pokazywaniu kultury. To znaczy możemy oferować wymagające treści, ale czy trudne, czy nie iść programowo, formalnie na kompromisy, ale dajmy bezpieczną przestrzeń, uprzedźmy, że tak będzie rzeczywiście, że to może być niewygodne. I może to jest mi kasa, jest tu kasa. W sensie przyjdź na łomot, ale w moim domu.
I dostaniesz zupę po.
Dostaniesz zupę po. Albo herbatkę, wiesz. No, może tak to widzę. Myślę, że to jest z tej perspektywy bardzo, bardzo mądre podejście do tego typu alternatywnej eksperymentalnej sztuki. Więc pozostaje mi tylko wam podziękować za dzisiejszą rozmowę i zaproście jeszcze na kiedy, gdzie, jak.
I kto.
Kto, tak.
To będzie jutro. Nie jutro.
Jutro, tak.
Bo dzisiaj jest tak wcześnie, przepraszam. Piątek, jutro. Na Zyblerzynie.
Zyblikiewicza.
Zyblikiewicza.
Niech Gosia to zrobi, bo to jest bardzo trudne słowo dla mnie. Zawsze.
Ulica Zyblikiewicza 12, a artystów przedstawi Nastazja.
Małgorzata Haduch, Maksym Murgio, Sławek Pezda, Artur Szymański, Małgorzata Wendorf-Belon.
A w pierwszym secie na zaproszenie, aby utrzymać tradycję łączenia artystów, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie występowali. Marta Mietelska-Topór po raz pierwszy na deskach domu, Iska Smoławska po raz pierwszy na deskach domu i towarzyszyć im będzie Tomek Przetacznik oraz Natalia Zmarzły.
19:30.
Czułem, że są kolejne zasady. Zobacz. Łączyć tych, którzy ze sobą jeszcze nie tańczyli. To jest kolejna z nich. To moimi i państwa gośćmi, gościniami były Małgorzata Haduch, Nastazja Zajączkowska i Max Murgio. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Radio Kraków Kultura.